Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Cześć Boże, witamy Państwa w nowym roku 2021. Nasze kolejne spotkanie w audycji w programie z cyklu Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Chcemy się zarażać, inspirować do tego, żeby w swojej codzienności odkrywać pasję. Dzisiaj moim gościem jest pan Michał Ciura. Bardzo się cieszę, że przyjął pan moje zaproszenie. Pan Michał to szczęśliwy mąż, szczęśliwy ojciec trójki dzieci, a także zapalony pielgrzym.
Tak, szczęść Boże, zapalony pielgrzym. Zaczęło się wszystko od pielgrzymek do Częstochowy i później ta pasja jakoś pielgrzymowania, to całą właśnie jakoś tam też przyrównanie wiary do tego pielgrzymowania właśnie spowodowało, że też zacząłem pielgrzymować do innych sanktuariów.
Dokładnie, temat naszego spotkania to pielgrzymowanie. Zanim przejdziemy do tego właściwego tematu naszego spotkania, naszej rozmowy, pierwsze pytanie, które chciałbym postawić, zawsze je stawiam moim gościom. Cel tego programu, mojej audycji, to właśnie inspiracja do tego, żeby nasi widzowie, słuchacze, odbiorcy odkrywali w swoim życiu różnego rodzaju pasje. I teraz to pierwsze pytanie, które chcę postawić, czy pasja jako taka zajmuje ważne miejsce w życiu człowieka? Czy ona jest w ogóle potrzebna?
Ja uważam, że jest nieodzownym elementem życia każdego człowieka. Uważam, że człowiek z pasją, człowiek, który ma pasję, jakoś inaczej funkcjonuje w życiu. Na moim przykładzie, ja mając pasję, wiem, że mam taką odskocznię od życia, powiedzmy, takiego codziennego, rodzinnego, zawodowego i wiem, że też to jest doceniane, ta moja pasja jest doceniana przez moją rodzinę, która mi pozwala na to właśnie pielgrzymowanie, która żona i dzieci pozwalają mi właśnie wędrować czy to do Częstochowy, czy do Santiago de Compostela, ponieważ widzą, że ja też się dzięki temu zmieniam, ja też mam, powiedzmy, jakąś przestrzeń tylko dla siebie, przestrzeń właśnie na tą relację z Panem Bogiem i to tak ładuje takie, powiedzmy, akumulatory, ładuje taką energią pozytywną, pozwala też wyjść poza ten cały, ten swój światek malutki, w ten cały duży świat, żeby poznawać może inne tematy, inne sprawy, innych ludzi i to właśnie jest takie rozwijające, pokrzepiające, takie właśnie na pewno dobre.
Tak, pasja na pewno rozszerza nasze horyzonty, możemy się ubogacać, spotykać z ludźmi i tak dalej. No właśnie, dzisiaj chcemy też porozmawiać o Camino, właśnie o tej drodze do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Trzeba też zaznaczyć, że ten rok, który rozpoczęliśmy, 2021, jest rokiem jubileuszowym, jest to rok świętego Jakuba, który w takim normalnym wymiarze trwałby tylko rok, ale ze względu na panującą pandemię koronawirusa został on przedłużony przez ojca świętego Franciszka aż do roku 2022 i z tego się bardzo cieszymy,
tak.
Bo właśnie może są gdzieś te plany, że już chcielibyśmy wyruszyć w drogę, no ale ta sytuacja pandemiczna jest taka, a nie inna i może ktoś oglądając nas czy słuchając naszej rozmowy też zapragnie wyruszyć w drogę. Zanim przejdziemy, panie Michale, do Camino, no właśnie od tego pielgrzymowania na Jasną Górę chciałbym jakoś wyjść i rozpocząć, bo tak naprawdę chyba wtedy wszystko zaczęło, właśnie ten bakcyl pielgrzyma, prawda?
Czyli w moim przypadku tak, zaczęło się wszystko od pielgrzymek do Częstochowy. Na szczęście jestem z Sycowa i my jako grupa sycowska mamy swoją pielgrzymkę też do Częstochowy w ramach diecezjalnej pielgrzymki kaliskiej. I właśnie dzięki też namowie jednego z księży, księdza Krzysztofa Lipińskiego, namowie wielu, nie wiem, znajomych, przyjaciół, odważyłem się pójść pierwszy raz. Zawsze, szczerze mówiąc, gdzieś tam było to moje gdzieś tam marzenie, żeby pójść na pielgrzymkę, ale nikt jakoś tam, nie miałem tego, powiedzmy, bodźca, który by mnie popchnął, żebym wyruszył, bo się bałem, że nie dam rady, że tutaj może tyle kilometrów, że buty, że nogi, że znajdowałem sobie mnóstwo wymówek. A tu się właśnie okazało, że za namową kilku przyjaciół tego potrzebowałem. Wyruszyłem pierwszy raz do Częstochowy i zobaczyłem, że to jest właśnie potrzebne, to pielgrzymowanie zarówno duchowo, jak i właśnie jakoś tak rozwojowo. I to dawało dużo właśnie takich dobrych rzeczy na kolejny rok.
Ile było pielgrzymek na Jasną Górę do Częstochowy?
Na Jasną Górę 15. W tym zaznaczę, że nie tylko z grupą sycowską, bo 4 razy szedłem też z Ostrowem Wielkopolskim, 2 razy z grupami kaliskimi, czyli tak poznawałem różne grupy.
Czyli można powiedzieć, że pielgrzymowanie jest zaraźliwe, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa.
Tak, jest zaraźliwe, też szczerze mówiąc, z moją obecną małżonką.
I jedyną.
Jedyną i ostatnią. Tak jakoś tą naszą relację też, powiedzmy, gruntowaliśmy właśnie na pielgrzymkach. Też się poznawaliśmy na pielgrzymkach, ponieważ no, to uczy takiego, powiedzmy, zrozumienia, no bo raz jedna osoba może mieć, powiedzmy, jakieś słabości, raz druga. No i trzeba się w tym wszystkim zaakceptować i pielgrzymka to jest odpowiedni sytuacja, żeby się właśnie poznać. Nawet moja żona, którą pozdrawiam, bardzo na przykład poleca narzeczonym pójść na pielgrzymkę, nawet w stylu coś Camino i tak dalej do Santiago de Compostela, aby się właśnie poznać, bo to wtedy ta relacja w takich może czasem i skrajnych warunkach, albo nieprzewidywalnych
warunkach, ekstremalnych nawet nieraz, tak?
Na pewno ekstremalnych, pomaga się poznać.
Tak, ja jestem księdzem, ale tak sobie wyobrażam, że jeżeli umawiam się z dziewczyną na randkę, no to wtedy jest wszystko piękne, echa, hoch, pokazujemy się z jak najlepszej strony.
Jesteśmy pachnący.
No właśnie, ale jeżeli pielgrzymka trwa 10 dni, droga na Camino 15 albo 20, no to tak naprawdę po którymś dniu pokazujemy swoje prawdziwe oblicze. Wychodzą też na jaw, nie wiem, nasze słabości, które są w nas, a których może nie eksponujemy na co dzień, bo to jest normalne. No uczymy się wtedy siebie tak naprawdę chyba.
No właśnie, no droga pielgrzymkowa, my to mówimy nawet droga życia, uczy. Mhm. To wszystko uczy. My z żoną byliśmy na pierwszym Camino, które trwało 20 dni. Z żoną we dwójkę szliśmy tylko 15 dni, później dołączyli do nas znajomi. Szliśmy we dwójkę, w takiej powiedzmy samotności razem. I to była nasza powiedzmy taka podróż jako druga podróż poślubna. My to tak potraktowaliśmy, ale ta podróż odbyła się, pielgrzymka nasza odbyła się rok po ślubie i to rzeczywiście nas dużo rzeczy nauczyło, ponieważ dopiero gdzieś tam po tym, rok po tym ślubie, gdzie było tak fajnie, pięknie, tak wszystko wow, takie wszystko nowe, świeże i tak dalej, dopiero właśnie na tej pielgrzymce, na Camino, człowiek się poznał od takiej strony trudnej, nieprzewidywalnej. A tutaj się okazało, że moją żonę mogą nogi boleć, a to się okazało, że może jej trzeba pomóc plecak nieść, no nie?
Że
a
mi
też jest ciężko. I właśnie to jest wszystko, to jest wszystko gdzieś tam powiązane i no i człowiek się uczy, no nie? I dlatego właśnie moja żona od tamtych naszych przeżyć, które były rok po ślubie, poleca wszystkim narzeczonym pójść na Camino, ponieważ to naprawdę pozwala się poznać.
Czy jesteście bogatsi tak naprawdę poprzez ten rok? O 10 lat można powiedzieć, bo do tego byście dochodzili pewnie przez lata.
Albo może byśmy tak, albo może byśmy się już coś tam popsuli, a właśnie to był dobry moment, że się można było już tak po ślubie poznać tak już też dogłębnie i tak dalej.
Jak zrodził się ten pomysł, żeby wyruszyć do Santiago, żeby właśnie no, wyjść na Camino? Ktoś zainspirował, ktoś zachęcał?
To na pewno było też efekt no, pielgrzymek do Częstochowy, bo od tego się gdzieś tam też wszystko zaczęło. Człowiek zobaczył, że fizycznie gdzieś tam daje radę, ale samo hasło Camino, dróg świętego Jakuba i tak dalej pojawiło się, szczerze mówiąc, przez moją żonę, wtedy narzeczoną, ponieważ dostała od swojego taty książkę księdza Andrzeja Klimka, który właśnie też się okazało, że przeszedł Camino i opisał to w swojej książce. Ksiądz Klimek z naszej diecezji. Właśnie moja żona dostała tą książkę i powiedziała, masz, przeczytaj. Była tak dobrą książką, w sensie tak ciekawą, że myślałem, że ją będę czytał przez kilka dni, a to się okazało, że może przez kilka godzin ją przeczytałem całą, bo była tak wciągająca i te historie, które tam były zawarte, jakoś nas zainspirowały. I też na pewno dzięki tej książce moja żona zawsze mówiła, że to jest jej marzenie pójść na Camino. No a najlepiej zrealizować takie marzenia może od razu po ślubie. Jeszcze podczepiliśmy to podróż poślubną, no bo to wiadomo, też trochę może i finansowo człowiek gdzieś tam musiał sobie pewne rzeczy odłożyć, pieniądze i tak dalej. I to właśnie ta książka nas zainspirowała, bo wcześniej tego tematu nie znaliśmy.
Jakie były wasze oczekiwania? Bo tak sobie myślę, że mieliście to doświadczenie pielgrzymowania na Jasną Górę, ale Camino jest zupełnie inne. Ja też miałem okazję pielgrzymować na Jasną Górę, też mogłem odbyć swoją drogę do Santiago i wiedziałem, że to jest inna droga. I pamiętam, że do ostatniego momentu odczuwałem wielki lęk. Wieczorem, zanim wyruszyliśmy po rank, mówię, ciekawe jak to będzie, czym ta droga się różni. Cały swój dobytek niesiemy, prawda, na plecach. Na pielgrzymce na Jasną Górę mamy wszystko zagwarantowane. Jest ksiądz, zespół muzyczny, konferencja, wspólna modlitwa i tak dalej. Camino? Zupełnie, zależy ode mnie, jak będę przeżywał, prawda?
Zupełnie inaczej. Szczerze mówiąc, to my gdzieś tam o tym Camino no, myśleliśmy dłuższy czas. W sensie od ślubu do wyruszenia minął rok czasu. I przez ten rok właśnie po ślubie wiedzieliśmy, że chcemy iść, ale jakoś nie umieliśmy się zebrać, ponieważ no właśnie baliśmy się tych wszystkich takich fizycznych aspektów. Czy damy radę, czy się spakujemy, jak to jeden plecak, cały dobytek życia na swoich barkach i tak dalej. I właśnie takim punktem przełomowym było kupienie, pamiętam, w niedzielę, jak dzisiaj przyszliśmy z kościoła z żoną, właśnie gdzieś tam powiedzieliśmy, kupujemy dzisiaj bilety do Hiszpanii. Jak nie kupimy dzisiaj biletów, to w ogóle nam się to nie uda. Przyszliśmy ze mszy świętej, kupiliśmy te bilety i wiedzieliśmy, że to już jest pierwszy, najważniejszy aspekt, żeby wyruszyć. A odnośnie właśnie tej całej drogi, to jest zupełnie inna droga niż na pielgrzymkach, ponieważ, ja to mówię, cały dobytek życia jest na naszych plecach, no nie? Mhm. To, co nam jest niezbędne do życia, to jest naprawdę jeden plecak. Kilka sztuk ciuchów, dla nas różaniec, druga osoba i to jest wszystko, co jest potrzebne w życiu. I człowiek naprawdę może kilka, no my nawet kilkadziesiąt dni, bo to ponad 20 dni podróżowaliśmy, pielgrzymowaliśmy. Wystarczyło ten dobytek w małym plecaku, żeby przetrwać. I szczerze mówiąc, taka mała historia z pierwszego Camino. Raz się okazało, że na szlaku Świętego Jakuba co kilka kilometrów są takie hostele dla pielgrzymów. One nazywają się albergę. Do tych hosteli trafiliśmy i się okazało, że jest miejsce dla mojej żony, żeby spać, a dla mnie już nie było. Taka sytuacja, no nie? Okay. Oczywiście jako mężczyzna powiedziałem, żeby to żona oczywiście tam nocowała. Ja sobie jakoś poradzę, no ale oczywiście z żoną chcieliśmy tam, obsługującym ten hostel było dwóch Anglików. I chcieliśmy tych Anglików jakoś przekonać, że ja mogę spać na ziemi, mogę spać w kotłowni, mogę spać na dachu, no tylko żeby mieć miejsce i dach nad głową. Okazało się, że Anglicy powiedzieli po angielsku: "This is your Camino, this is your problem." To jest twoje Camino, to jest twój problem. I to właśnie nam tak otworzyło, na początku byliśmy bardzo zdenerwowani, ale to nam otworzyło oczy, że to Camino to jest tak jak w życiu, że to jest twoje życie i ty masz sobie poradzić. No nie, oczywiście Pan Bóg pomaga, wyprosisz, otrzymasz i tak dalej, ale właśnie to nam tak pokazało, że nie jest wszystko podane na tacy, tylko o coś czasem trzeba się postarać. I właśnie to jest moje Camino, to jest mój problem, to jest moje życie. Jak ja skończę to życie, to jest właśnie moja też sprawa, no nie? I to właśnie Camino uczy.
Myślę, że z perspektywy czasu te trudności, które pojawiły się na drodze, na Camino, one właśnie później są błogosławieństwem, prawda? No bo właśnie to dostrzeżenie, takie spojrzenie na to właśnie, że no to jest moja droga. Tak jak w życiu, są problemy, z którymi trzeba się zmagać. Jaki był konsensus tej sprawy? Poszliście dalej, czy?
Nie, tam konsensusem tej sprawy było to, że rzeczywiście żona została w tym albergu, w tym hostelu u tych Anglików, a ja później znalazłem jeszcze z groną innych przyjaciół, też chłopaków, którzy gdzieś tam wtedy z nami szli z Ostrowa Wielkopolskiego, ze Sulmierzyc i tak dalej. Poszukaliśmy noclegów w innych miejscach i się okazało, że obok jest jakaś taka sala wiejska. W sklepie nam pani powiedziała, że nam otworzy i to był bardzo fajny nocleg, bo też okazało się, że za oknem były stadnina koni, to gdzieś tam powiedzmy byliśmy tak, spaliśmy w takiej naturze. Mieliśmy też warunki właśnie do umycia się, co jest ważne i nie zawsze pewne. No i tak człowiek, szczerze mówiąc, no tak inaczej spojrzał też na siebie, na tą całą pielgrzymkę, że człowiek niby nic nie miał, a później się okazało, że Pan Bóg się troszczy i jednak dał to schronienie, dał ten dach nad głową, dał tą wodę, żeby się umyć. I jeszcze się okazało, że później w tym hostelu, gdzie byli ci Anglicy, okazało się, że jeszcze mogliśmy zjeść posiłek. To, czyli tak jakoś tam dla wszystkich to była taka dobra lekcja, że jednak ze wszystkiego coś dobrego można uzyskać.
Jasne, że tak. Ta perspektywa, która się rozszerza. Myślę, że Camino też pokazuje, jak niewiele człowiek potrzebuje do szczęścia. Mówił Pan o tym, żeby właśnie no, mieć kawałek kąta, nawet podłogi, żeby się przespać, umyć i coś zjeść. I to wystarczy. To jest już luksus,
to
prawda?
To wszystko dla nas właśnie to był luksus. To jest naprawdę luksus. Umyć się, mieć w co się ubrać, mieć, szczerze mówiąc, my jeszcze o tyle byliśmy tacy może zabezpieczeni, że gdzieś tam człowiek miał jakąś odłożoną ilość pieniędzy, że jak coś, no to starczyłoby na jakiś tam powrót do Polski, ale to uczy takiego zaufania Panu Bogu, że nie zawsze znajdzie się ten dach nad głową i tą wodę. Mieliśmy taki przykład, że raz tak nie było, musieliśmy z żoną właśnie spać pod gołym niebem. Okazało się, że jesteśmy powiedzmy przedsiębiorczy, że sobie radzimy w różnych sytuacjach. Mieliśmy w swoich plecakach płaszcze przeciwdeszczowe, kiki trekkingowe. Ja z tego potrafiłem zrobić namiocik i w tym namiociku pod gołym niebem, pod jakimś tam drzewkiem udało się przespać całą noc. I to właśnie uczy takiego zaufania i taki właśnie mobilizuje do działania, do radzenia sobie w życiu z różnymi sytuacjami, ale tam zawsze u nas gdzieś tam też z tyłu głowy jest ta pewność, że Pan Bóg na nas nie skrzywdzi, nam nie da zrobić krzywdy.
Tu bym chciał jeszcze tutaj doprecyzować, bo kiedy się spotkaliśmy przed programem, tą historię też mi Pan opowiedział. No i właśnie ten napis, który Pan zrobił na tym Waszym osobistym namiocie, Albergue Completo. Co to znaczy?
To znaczy, że byliśmy wcześniej, doszliśmy do takiego, powiedzmy, albergue hostelu, który właśnie był zajęty. Już nie było w ogóle miejsc. Na drzwiach był wielki napis Albergue Completo, czyli już, że nie przyjmują...
Pierwszy kolejnych... nie lubią tego napisu.
Tak, że to znaczy, że już nie mamy tam miejsca, musimy szukać czegoś innego. Kolejny taki hostel, albergue, było za 20 km. My już mając 30 km w nogach, musieliśmy szukać czegoś innego. No i tak powiedzmy, chodziliśmy od domu do domu szukać noclegu. Niestety Hiszpanie nas w tym akurat dniu nigdzie nie przyjęli, ani w stodole, ani w garażu. No i się okazało, że zrobiliśmy ten własny namiot i tak na przekór sobie też napisaliśmy, jak małżonkowie zresztą, mieliśmy kawałek kartki papieru, flamaster, napisałem też takimi wielkimi literami Albergue Completo. No bo jeżeli by ktoś zobaczył i chciałby z naszego albergue skorzystać, to niestety nie miałby takiej możliwości i też by się zdziwił, musiałby szukać dalej. A tak może taka dygresja.
To nie koniec tej historii.
Później się okazało, że po naszym powrocie, chyba z miesiąc później, nawet na Facebooku pojawił się konkurs na opisanie najciekawszej historii z Camino i na najciekawsze zdjęcie z Camino. I się okazało, że ja tą swoją historię opisałem, dołączyłem to swoje zdjęcie tego namiociku, tego albergue, gdzie był napis, że jest już nie ma miejsc. Wystartowałem w tym konkursie i się okazało, że ten konkurs wygrałem i z żoną, później chyba taką rekompensatę dostaliśmy od Pana Boga. Pojechaliśmy na wczasy czterodniowe do Brukseli, do jakiegoś tam hotelu bardzo, powiedzmy, jakoś tam ekskluzywnego i tak dalej, czyli no, warto przeżywać historię, warto mieć przygody, warto szukać właśnie może też tych przygód, bo to też procentuje, może nawet w takim fizycznym aspekcie.
Panie Michale, za Panem są dwie drogi. Dwa razy Pan dotarł do Santiago de Compostela i myślę, że za każdym razem inaczej przeżywamy tą drogę. Co jakoś z perspektywy czasu najbardziej zapadło w pamięci, myśląc właśnie o tych dwóch drogach do Santiago, bo każda była pewnie inna.
Każda była inna. Na pierwszej, tej ponad 20-dniowej, szliśmy przez 15 dni tylko z żoną. Później dołączyła się grupa przyjaciół, znajomych z Ostrowa Wielkopolskiego, z Sulmierzyc. A drugie moje Camino było samotnym Camino. I szczerze mówiąc tak, każda droga jest inna, bo to właśnie tak człowiek niby martwi się też o inne osoby, jakoś tam z nimi musi też współgrać. W samotnym Camino człowiek niby martwi się o siebie, ale tak nie do końca jest, bo jest więcej może lęku, czy sobie poradzę z językiem i tak dalej, i tak dalej. To mnie nauczyło, każda z tych dróg inna, ale nauczyło mnie, że człowiek sobie naprawdę może poradzić w każdej sytuacji, w różnych, powiedzmy, warunkach, no nie? Też na pewno to było jakieś tam pokrzepiające, że zarówno idąc przez miasta hiszpańskie, czy przez portugalskie, bo drugą pielgrzymkę zaczynałem w Portugalii, okazywało się, że jest tyle, powiedzmy, też takiej narracji, że te kraje zachodnie są gdzieś tam daleko od Boga, że tam nie ma kościołów i tak dalej, a się okazywało, że prawie codziennie udawało się na przykład znaleźć też jakąś kaplicę, kościół, mszę świętą, która właśnie tak pokrzepiała, która właśnie też tak dodawała takie otuchy i pozwalała się tak poczuć jak w domu, że człowiek mógł sobie wrócić do tych aspektów i też ci ludzie, którzy nas jako pielgrzymów widzieli, sobie patrzyli, że ludzie mają właśnie tą wiarę w sobie i też było to dla nich ważne, bo tam nam, Polakom, gratulowali, że my jesteśmy tacy, powiedzmy, otwarci i tak dalej. I to też było ważne i to uczy takiego właśnie spojrzenia na innych, na siebie, na swoją wiarę.
Nawet jeżeli Camino przeżywamy w samotności, idziemy sami, no to spotykamy pielgrzymów, z którymi się mijamy, pozdrawiamy się tym pozdrowieniem Buen Camino. Rozmowy, no właśnie, ktoś powie, że jest bariera językowa. Tak naprawdę na Camino nie ma bariery językowej, tak mi się wydaje. Zawsze można się dogadać, porozumieć. Właśnie jakieś takie ciekawe spotkanie z obcokrajowcem, czy...
To powiem tak, bardzo dużo jest takich spotkań i rzeczywiście ja mogę powiedzieć, że no nie jestem lingwistą, nie umiem bardzo dobrze angielskiego, znam podstawowe zwroty i idąc samemu na tą Camino, moja żona nawet się gdzieś tam przed moim wyjazdem prosiła jednak, żebym sobie kogoś znalazł, żebym z kimś poszedł, no żebym sobie poradził pod tym kątem nawet językowym. Ale ja powiedziałem, idę sam, to idę sam. No i rzeczywiście, człowiek sobie poradzi, bo tam idą tacy sami ludzie jak my. Tam idą ludzie nie tylko ze względów na wiarę, ale też, powiedzmy, nie wiem, niektórzy mają inne
motywacja
aspekty.
Motywacja inna, nie?
Inna motywacja, typu chcę schudnąć, typu chcę poznać inny kraj, chcę poznać inną kulturę i tak dalej. Ale na pewno są ludzie z pasją. I tak właśnie było, że no człowiek jednak sobie z tym wszystkim poradził. Najciekawsza historia, Dużo było takich historii. Ja mówię, ja ze swoim angielskim, może takim nieporadnym, okazało się, że pierwszym Camino, okazało się, że ja mogę przeprowadzać rozmowy z Hiszpanem o katastrofie smoleńskiej i ja używałem zwrotów typowo technicznych, naukowych i ten Hiszpan mnie rozumiał, no nie? Później pamiętam, że była rozmowa z jedną z Hiszpanek, jak się okazało, że jesteśmy z Polski. Ona nam zaczęła opowiadać właśnie prawie po polsku o tym, jak ona postrzega Polskę, że była kiedyś w Wadowicach i tak dalej. Druga historia na przykład, był na szlaku, poznaliśmy grupę takich Anglików i Anglicy się pytają, skąd wy jesteście, no nie? No i my mówimy, że nie wiem, że koło Wrocławia i tak dalej, tam tłumaczymy, oni mówią, nie wiemy, gdzie to jest. A mówimy, a wiecie, gdzie jest Warszawa? Oni mówią, nie wiemy, gdzie jest Warszawa. Gdzie jest Kraków, Gdańsk i tak dalej, a ci Anglicy mówią, a może to jest gdzieś koło Piaseczna. I Anglicy się okazało, że znali Piaseczno, a nie znali takich podstawowych naszych miast. I ostatnia, może dla mnie najciekawsza historia, w pierwsze dni właśnie pierwszego Camino poznałem też Hiszpankę Ana z Barcelony. I ona do mnie podchodzi, moja żona tak poszła gdzieś tam się ogarnąć po trasie pielgrzymkowej, przychodzi do mnie Ana i mówi, ty jesteś z Polski? Ja mówię, tak, jestem z Polski. Ona mówi, to jest moje marzenie, żeby poznać Polaka. A ja mówię, dlaczego? A ona mówi, słuchaj, moją najlepszą książką, którą czytałem w życiu, to jest książka autora z Polski. A ja mówię, jakiego autora? Ona mówi, zgaduj. Ja mówię, no to oczywiście Mickiewicz, Szymborska, Lem i tak dalej. Ona mówi, no nie. A ja się pytam, kto? Ona mówi, Adam Zagajewski, książka Dwa Miasta. I się okazało, że dla takiej dziewczyny z Barcelony książka Polaka Dwa Miasta jest najlepszą książką na świecie. No to takie pokrzepiające, że to czasem my mamy może o jakiejś tam osobie jakieś tam złe zdanie, a to się okazuje, że cały świat nas też podziwia w wielu aspektach. I to tak, takie kilka historii na szybko, które mam w głowie.
Tak. Camino na pewno jest dla każdego i Camino łączy ludzi. To są te dwie tezy, z którymi się na 100% zgodzimy, prawda?
Tak, Camino dla każdego. Tak, jeżeli na przykład ktoś sobie myśli, że chciałby wyruszyć na Camino, to ma dużo możliwości, bo szlaki świętego Jakuba, które prowadzą aż do Santiago de Compostela, są nawet w Polsce. Nawet powiem, że niedawno powstał szlak świętego Jakuba, który przebiega przez Kalisz, przez Nowe Skalmierzyce, później przez Odolanów, aż do Milicza i tak dalej. I te szlaki są wokół nas. Trzeba się rozejrzeć na drzewach, na słupach, jakieś muszelki, to znaczy to jest szlak świętego Jakuba. I druga taki wątek, była taka grupa ode mnie, u mnie w Sycowie osób, które były takie może mało sprawne fizycznie, ale sobie za cel postawiły, że chcą pójść na Camino. I wymyślili takie hasło Camino dla niemocnych. Postanowiły, że codziennie będą przechodzić w Hiszpanii już, będąc po 7, 8, 9 kilometrów, aż dojdą do Santiago i to im się udało, zrealizowali to w kilkanaście dni, czyli dla chcącego nic trudnego, czyli można sobie tak to poradzić, że nie ma barier nawet finansowych, bo mówię, no na Camino można iść etapami nawet z Polski. To jest ten aspekt odnośnie kwestii łączenia ludzi, no to naprawdę, jeżeli poznamy przyjaciół albo ugruntujemy te swoje przyjaźnie z osobami, z którymi wychodziliśmy z Polski na Camino, no to te relacje trwają i są szczere, prawdziwe, wiemy, że na siebie możemy liczyć, nie mówiąc już o żonie, jedynej. Na ostatnim Camino samotnym poznałem też już w samym Santiago grupę trzech osób z Krakowa. Bardzo możliwe, że z nimi wyruszę na kolejne Camino właśnie, tak jak ksiądz mówił, w roku świętym do Santiago.
Tak, chciałbym jeszcze zapytać o takie trudności, jeżeli chodzi o kondycję fizyczną. No bo właśnie mamy wyobrażenie Jasnej Góry. Ktoś wychodzi z Kalisza 150 km w jedną stronę, 150 w drugą, ale jeżeli pielgrzymujemy 15-20 dni, no to ta liczba kilometrów robi się zupełnie inna. Czy były jakieś właśnie takie trudności fizyczne, że nie wiem, ból nóg, pęcherze i tak dalej?
Znaczy było nawet też przed tym pierwszym Camino, miesiąc wcześniej miałem wypadek samochodowy i miałem jakiś problem z kolanem. No i pojechałem do takiego lekarza, powiedzmy w Lesznie, który powiedział, że no jak już pan zaplanował wszystko i pan idzie na to Camino, niech pan na to Camino pójdzie, no bo to będzie bez sensu, że pan zrealizował. I mówi, niech pan ze sobą tylko weźmie tonę leków i ewentualnie prywatną fizjoterapeutkę. Okazało się, że moja żona jest fizjoterapeutką, czyli miałem wszystkie aspekty spełnione i się okazało, że przeszedłem całą trasę zamierzoną, ale względy fizyczne właśnie nie powinny być żadną barierą, bo O co chodzi w Camino? W Camino, dochodząc do Santiago de Compostela, otrzymuje się taką kompostelkę. Żeby kompostelkę dostać, tu są właśnie na stoliku przedstawione paszporty, w których zbiera się pieczątki z różnych miejsc, przez które się przechodzi, żeby tą kompostelkę otrzymać. Aby otrzymać kompostelkę, trzeba przejść 100 km od Santiago de Compostela albo przejechać rowerem 200 km od Santiago de Compostela i wtedy dostajemy taki...
Konno też chyba można...
I też można konno, też szczerze mówiąc, na pewno ktoś próbował na hulajnodze, też są różne już style typu w nocy, w okularach i tak dalej, i tak dalej. To każdy wymyśla sobie, co chce. I tutaj mam takie właśnie certyfikaty przejścia. I teraz te 100 km, to szczerze mówiąc, można sobie rozplanować i na 20 dni, można sobie rozplanować planować na 5 dni. Ja nawet mi się udało, tak się pochwalę, że tą drugą trasę z Portugalii przeszedłem, tu jest nawet na piśmie, 240 km w 6 dni przeszedłem, ale na przykład też poznaliśmy z żoną na pierwszym Camino Kanadyjczyków, którzy poszli sobie na emeryturze na Camino i oni na to mieli przeznaczone 2-3 miesiące, bo oni mówią, że nikt ich nie goni, oszczędności całego życia mają przy sobie, cały dobytek mają na plecach, to mówią, nie śpieszy im się. I oni sobie robili, tak, i to jest życie, to jest ich życie, to jest ich droga życia i oni na przykład pokonywali właśnie te 7, 8, 9 kilometrów dziennie, no my im zazdrościliśmy i kto wie, czy po naszej emeryturze też tak sobie nie zrobimy takiej wolności, takiej wyjścia właśnie, nie myśląc o niczym. Nie? Czyli to jest, nie ma barier fizycznych, te 100 km możemy pokonać 3 dni, w 4 dni i w 10-15. Jeżeli mówię, dla chcącego nic trudnego, jeżeli ktoś ma, złapie tego bakcyla i tą pasję i chce mieć cel w życiu, jeden właśnie, żeby dojść do grobu świętego Jakuba, to na pewno nie będzie przed nim przeszkód.
Tak, można powiedzieć, że wszystko zależy od nas. To my sobie wyznaczamy trasę, ile kilometrów chcemy zrobić, możemy sobie zrobić dzień przerwy. No właśnie, mamy ten paszport, credential, zbieramy te pieczątki, mamy także muszlę, bo to jest symbol nieodzowny każdego pielgrzyma. Niesiemy ją gdzieś na plecaku, czy w takim widocznym miejscu. I teraz chciałbym zadać takie pytanie, może trochę trudne, może trochę podchwytliwe, bo wyruszając na Camino, tak jak Pan powiedział, chcemy dotrzeć do Grobu Świętego Jakuba. To jest cel naszej drogi, ale ja myślę, że tak naprawdę sama droga staje się też już celem, prawda?
Tak, to pytanie akurat gdzieś tam też było czasem właśnie powtarzane i zadawane właśnie nam, pielgrzymom, czy właśnie tak jest, czy najważniejszy jest ten cel, ten grób świętego Jakuba i tak dalej. Właśnie idąc na tym Camino i przeżywając to wszystko, co tam się dzieje, wiemy, że nie, że też nie zawsze, że ten cel też nie jest najważniejszy, że to wyjście, że ta odwaga, że ta chęć zmierzenia się ze swoim życiem też jest ważna, bo podczas tej drogi, bo teraz widzę, że nie jest najważniejsze dojść do grobu świętego Jakuba, tylko to, co się przeżywa, to, co się w sobie tak przerobi też duchowo i tak dalej, że to nas rozwija. Te kilometry, ten odpoczynek taki, to przejście fizyczne, ten zmęczenie fizyczne daje taki odpoczynek psychiczny, duchowy i nawet wiem, że jeżeli nie doszedłbym do celu, wiem, że te przeżycia, wiem, że te emocje, te niespodzianki kształtują człowieka i to też jest ważne, no nie? I to można właśnie bez problemu też odnieść do swojego życia, że to zmaganie się ze swoim życiem, no jest ważne, że to jest ważne, co się dzieje tu i teraz, to ważne jest właśnie, są te swoje pasje, że to też jest po coś, żeby to kształtowało charakter, żeby to też dawało człowiekowi poznanie tego świata i tego, co jest najważniejsze, no nie? I tego właśnie nas uczy Camino, no Droga Życia, jest taki film Droga Życia, który właśnie pokazuje, że to samo wyjście, ta sama chęć zrobienia czegoś też jest ważna.
Camino jest w nas tak naprawdę, tak mi się wydaje, że właśnie odkryć w sobie ten potencjał dobra, podjęcie tej decyzji, że ja chcę wyruszyć. Moim takim marzeniem jest jeszcze to, może mi się to uda kiedyś zrealizować, że ktoś mi kiedyś powiedział, że prawdziwe Camino jest wtedy, kiedy się wychodzi ze swojego domu, gdzie się mieszka na co dzień. Znam takiego księdza, który pracuje w diecezji wrocławskiej i wyszedł ze swojego domu. Szedł chyba 4 miesiące, ale właśnie, no, że Camino takie prawdziwe jest wtedy, kiedy wychodzę ze swojego domu. Takie marzenia gdzieś są może na dnie serca? Całą rodziną.
Na pewno są dwie kwestie. Po pierwszym Camino też mieliśmy tam, oczywiście to było, traktowaliśmy to też jako pielgrzymka, modliliśmy się do świętego Jakuba, do Pana Boga, żeby wyprosić właśnie dar poczęcia dziecko, to się udało. Później dziecko się poczęło i nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić w życiu, gdzie mieszkać, gdzie pracować i tak dalej. Mieszkaliśmy wtedy tymczasowo w Ostrowie Wielkopolskim. No i później efekt Camino był taki, że dostałem zmianę pracy do Oleśnicy i się okazało, że jednostka, w której pracowałem, była przy szlaku Świętego Jakuba.
Przypadek?
Okej, nie ma przypadków. Później się okazało, że no dobra, pracuję w tej Oleśnicy, ale gdzie będziemy mieszkać jeszcze z tym dzidziusiem, który się za chwilę ma narodzić, naszym synem Józefem w roku Świętego Jakuba, Świętego Józefa też. No i oczywiście też no, kilka tygodni później się okazało, że żona znalazła domek w Sycowie. I się okazało, że domek w Sycowie leży też na szlaku Świętego Jakuba. I też nie szukaliśmy nic innego, bo widzieliśmy, że to miejsce jest dla nas. To jest wszystko gdzieś tam wymodlone. I dlatego to, że mieszkam na szlaku Świętego Jakuba, jest o tyle ułatwieniem, żeby spełniać takie marzenia, żeby wyjść ze swojego domu. No bo ja już na tym szlaku mieszkam. Jestem. Ja już mam tą trasę oznaczoną tymi muszelkami, tymi znakami właśnie Świętego Jakuba, że ja już nie muszę nawet mapy brać, nie muszę brać telefonu, bo już wiem, że dojdę. A druga kwestia, tych ludzi, którzy wychodzą ze swojego domu, jestem w takim stowarzyszeniu Dróg Świętego Jakuba w Polsce i przeze mnie gdzieś tam, bo jestem administratorem jednej ze stron i tak dalej, przechodzą informacje, ile osób wychodzi na Camino ze swojego domu, z Hiszpanii i tak dalej. Z roku na rok tych osób, które wychodzą ze swojego domu, jest coraz więcej. W 2019 roku to było około 10-12 osób. W 2020 to już było, nie wiem, ponad 20 osób, które albo wyjeżdżają na rowerze, albo idą na nogach. Mhm. I sam osobiście znam takie osoby, które takie marzenia spełniają, czyli jest to realne.
To jest niesamowite, ale właśnie możliwe do zrealizowania. Ja tak sobie jeszcze myślę, że ktoś słuchając tej rozmowy, no może zapragnął tego, żeby wyruszyć na Camino, ale ktoś powie, no tak, Hiszpania, Polska, nie mam pieniędzy, nie mam urlopu aż takiego długiego, no ale właśnie tą perspektywą czy alternatywą może być to Camino po Polsce. No jest pandemia, teraz ktoś powie, boję się gdzieś pojechać daleko, przejść sobie chociaż jakiś odcinek, nawet ta trasa, o której pan wspomniał tutaj, która wiedzie przez Kalisz. Czemu z tego nie skorzystać, prawda?
Właśnie można to robić właśnie etapami. Tak samo jak tak podpowiem może księdzu, że księdza marzenia też jest realne do zrobienia nawet w tym czasie, bo znam osoby, które tą drogę życia, tą drogę do Santiago, do swojego domu rozkładają na kilkanaście lat, typu robią po 100 km na przykład rocznie, bo mają tylko 5 dni urlopu, no to robią sobie etapami pewne fragmenty i mówię, szlaki Świętego Jakuba w Polsce są dostępne dla wszystkiego, za to nie trzeba płacić. Bardzo często jest tak, że one są na wyciągnięcie ręki, nie trzeba nigdzie dojeżdżać, można wyjść prawie ze swojego domu, a szczerze mówiąc, nawet nie trzeba iść szlakami Świętego Jakuba takimi wyznaczonymi, bo całą istotą, całym sensem dojść do Santiago było dojść tam jak najszybszą, jak najkrótszą drogą. Czyli jeżeli my nawet nie mamy koło swoich domu jakichś tam szlaków Świętego Jakuba, możemy wyjść, nie wiem, na najbliższą drogę asfaltową i iść przed siebie, wiadomo, że na zachód i zawsze będziemy szli w kierunku Świętego Jakuba, bo to właśnie nie najważniejszy jest cel, tylko najważniejsza jest droga. Wyjście z domu, wyjście z siebie, wyjście ze swojego wygodnictwa, ze swojego leniuchowania i zrobienie czegoś, co właśnie nas będzie kształtowało. Czyli no to jest dla każdego, tym bardziej w czasach pandemicznych, nie musimy brać różnych leków i tak dalej. Możemy iść sami właśnie w swojej gdzieś tam okolicy, wyruszyć na szlak pielgrzymi do Santiago.
Panie Michale, rok Świętego Jakuba, rok jubileuszowy. Wiemy, że katedra już jest po renowacji, święte drzwi, które są otwarte. Myślę, że w sercu każdego pielgrzyma no jest teraz to pragnienie, żeby wyruszyć. Jakie plany na przyszłość?
No plany na przyszłość, plan jest taki, że no, chciałbym w tym roku świętym dotrzeć do Santiago. Też zobaczymy, jakie będą możliwości i na pewno finansowe, i też urlopowe, i rodzinne. Trzeci dzidziuś nam się urodził. Żona myślę, że wyrazi zgodę, żebym mógł pójść, ale chciałbym w tym roku świętym dotrzeć do Santiago, no żeby podziękować za to wszystko, co się działo w tym naszym życiu, bo jednym z naszych tych głównych patronów naszej rodziny jest właśnie Święty Jakub, tak jak Święty Józef w tym roku Świętego Józefa. No i właśnie no im trzeba też dziękować za to, co mamy, im trzeba dziękować za to właśnie błogosławieństwo, które dzięki nim na nas spływa.
Tak sądziłem, że no, ten czas audycji będzie zbyt krótki, żeby omówić Camino tak szczegółowo, ale właśnie no, może kolejne odcinki też poświęcimy na takie spotkania z uczestnikami. Ja tak sobie myślę, że Camino zmienia ludzi. Z każdej drogi wracamy zupełnie inni, odmienieni. Czego możemy życzyć, panie Michale, jako właśnie takiemu zaprawionemu pielgrzymowi panu, także najbliższym?
Mi najbliższym takiego właśnie dalej rozwoju tego właśnie duchowego w tym życiu właśnie poprzez pielgrzymki, poprzez inne aspekty wiary, no bo wiemy, że chcemy dążyć do tego zbawienia, że to właśnie wszystko ma nas prowadzić do zbawienia, no i to jest najważniejsze, tak? Zbawienie, czyli tego nam życzyć, a tak powiedzmy tak przyziemnie, to na pewno dobrymi życzeniami to jest realizacja celów, żeby te cele były właśnie osiągane, bo to też pokrzepia, bo to daje taką radość, taką właśnie taki entuzjazm, taki zapał do pracy w każdym aspekcie życia, no i tego chciałbym właśnie życzyć nam wszystkim, i księdzu, i tutaj wszystkim obsługującym tą audycję, bo te cele trzeba realizować, te pasje swoje trzeba właśnie gdzieś tam odkopać i w nich trwać, bo to wszystko daje właśnie tą radość.
Drodzy Państwo, pan Michał Ciura, człowiek z pasją. Chce się tego słuchać. No właśnie, dziękujemy za tak piękne przybliżenie nam tego, czym jest Camino. Tu bardziej serce mówiło i tego, żeśmy doświadczyli. No ale właśnie taki jest człowiek z pasją, który później też potrafi się tym dzielić. Na zakończenie chciałbym jeszcze zadać takie krótkie pytanie. Warto wybrać się na Camino, bo... Proszę dokończyć zdanie. Może tak to jest takie wywołanie do tablicy teraz. Chwilę się można zastanowić. Może dla kogoś, kto nie wysłucha całej tej audycji, tylko sobie po prostu będzie tam gdzieś przeskakiwał, to jedno zdanie będzie takie, że ja chcę tak samo, chcę spróbować, też chcę wyjść.
Warto iść na Camino, bo to jest sprawdzenie samego siebie, zobaczenie, czy potrafię sobie poradzić w swoim życiu.
Panie Michale, bardzo dziękuję za spotkanie, za to, że pan przyjął moje zaproszenie. Pozdrawiamy żonę, Monikę, która pewnie nas ogląda. Dzieci, jest Józef, który był tutaj wspomniany.
Jest Józef, jest Jadwiga i trzecie dziecko, niedawno narodzone. Jeszcze trwają pertraktacje odnośnie imienia, ale pozdrawiamy całą trójkę i żonę, która teraz dzieci nasze ogarnia i właśnie też jest na pewno z zapalonym pielgrzymem.
Także mówię, następne spotkanie może zrobimy w takim szerszym gronie, że będzie żona, będą dzieci, bo one też pewnie będą zaprawione.
Może na następnym spotkaniu pokażemy właśnie może dobytek życia, czyli przyjdziemy z tym plecakiem spakowanym i pokażemy naprawdę, co człowiekowi do szczęścia potrzeba. Oczywiście właśnie ta żona, dzieci i ten plecaczek.
I tam naprawdę już niewiele później.
Tam i naprawdę tyle wystarczy w życiu, żeby człowiek przeszedł zadowolony przez to życie.
Panie Michale, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, temat naszego dzisiejszego spotkania to pielgrzymowanie. Przeżywamy rok jubileuszowy, rok świętego Jakuba. Mówiliśmy, rozmawialiśmy o Camino i mamy nadzieję, że ktoś z Państwa, kto nas ogląda czy słucha, zapragnie także tego, żeby wyruszyć w drogę. Podjęcie tej decyzji, że ja też chcę wyruszyć. Do tego bardzo gorąco zachęcamy. Program Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka i taką pasją w Twoim życiu może być pielgrzymowanie. Dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miło, że zostałem zaproszony i mogę podzielić się swoją pasją. Dziękuję.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. Także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.